Zastanawiam, co jest w twojej głowie, jak jesteś tu pierwszy raz. Podejrzewam, że jest w twojej głowie dokładnie to, co było w mojej głowie, kiedy ja pojawiłem się w takim kościele dokładnie 21 lat temu. Moje pytanie było, co będzie następne? Co będzie dalej? Czy oni coś będą ode mnie chcieli? Czy ja coś będę musiała tutaj zostawić? Oddychaj spokojnie. Nikt nie będzie chciał od ciebie absolutnie niczego. Możesz wyjść, możesz wejść, absolutnie się nie stresuj. To będzie dobry czas. Za chwilę, kochani, zajmiemy się takim tematem, który będzie adekwatny dla każdego z nas. Dla każdego z nas, dla każdej osoby, która postrzega siebie jako człowieka. To jest temat, który wierzę, dotknie twojego serca, zmusi cię do jakichś przemyśleń, a być może poruszy twoje serce bardzo mocno i będziesz chciała podjąć jakąś konkretną decyzję. A jako Kościół Kanaan jesteśmy w trakcie serii kazań, która nazywa się Bliskie spotkania, dalekie konsekwencje. I zastanawiam się, ten obraz tutaj został w tym momencie zatrzymany. Nie wiem, ktoś zna ten obraz tak w całości, to wiesz, że ze względów na to, że jesteśmy w kościele, a nie odsłoniliśmy tego jeszcze bardziej w dół. To jest obraz Michała Anioła namalowany w 1511 roku. I teraz każdy sprawdza w telefonie, czy rzeczywiście tak jest. 1511 rok. I pokazuje niesamowitą rzecz. Pokazuje Boga i człowieka, i pokazuje, że Bóg chce mieć kontakt z człowiekiem. Że Bóg chce mieć kontakt z człowiekiem. I ten kontakt z człowiekiem nie jest ograniczony do tego, że przyjdziemy w niedzielę do kościoła. Kontakt Boga z człowiekiem polega na tym, że Bóg chce mieć z nami relację każdego dnia. Bóg chce każdego dnia mówić do nas. Naprawdę, On chce mówić do nas, On chce nas prowadzić, On chce nas ochraniać, On chce przemieniać nasze życie na lepsze. On chce ciągle coraz lepiej dla naszego życia. I patrząc na moje życie, powiem wam, wydarzyły się trzy niesamowite rzeczy w moim życiu. Po pierwsze, 21 lat temu mogłem poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Mogłem przyjść, powiedzieć, Boże, ja chcę, aby moje życie należało do Ciebie. Druga decyzja to był ślub z moją żoną i trzecia decyzja to jest moja trójka dzieci. To jest decyzja, która ciągle trwa. To jest decyzja, która ciągle trwa, ciągle się nią cieszę, czasami płaczę, ale to były trzy bardzo dobre decyzje. A więc bliskie spotkania, dalekie konsekwencje i dzisiaj sobie odpowiemy na pytanie, co się dzieje, kiedy spotykasz się z Bogiem pierwszy raz. Wiecie, to, że chodzimy do kościoła, nie oznacza, że spotykamy się z Bogiem. To, że uskuteczniamy jakieś religijne rzeczy, nie oznacza, że spotykamy się z Bogiem. Bogu chodzi o prawdziwą, realną relację. I pierwsza istotna rzecz, pierwsza kluczowa rzecz, tych rzeczy będzie siedem kluczowych rzeczy, to pierwsza kluczowa rzecz to jest kluczowy problem człowieka. I chciałem was zabrać do opowieści, która jest chyba najbardziej popularną opowieścią w całej Biblii. Myślę, że ona bardzo mocno przeniknęła już nawet do naszego społeczeństwa, przeniknęła do społeczeństwa na całym świecie i kraje, które mają jakieś powiązania z chrześcijaństwem, to każdy zna tą opowieść. Opowieść jest dosyć prosta i prozaiczna. A więc jest ojciec, który ma dwóch synów. I jeden syn w pewnym momencie przychodzi do swojego ojca i mówi, chciałbym, abyś dał mi dziedzictwo, które będzie mi się należeć po twojej śmierci. Daj mi twój spadek. Pomyśl sobie o tym przez chwilę, jeśli masz więcej lat niż ja, albo tyle lat co ja. Wiem, że się zastanawiasz, ile ja mam teraz lat, rozwiążę twoje wszelkie pozytywne i negatywne wątpliwości. Mam 41 lat. Jestem urodzony w najlepszym roczniku, który był w XX wieku, czyli 77. Wszystko, co najlepsze, urodziło się w 1977. Uwierzcie mi, że tak jest, nie będziemy teraz o tym mówić. Jakkolwiek, jeśli masz dzieci, wyobraź sobie, przychodzi twoje dziecko, przychodzi twój syn do ciebie, on ma jakieś, nie wiem, 20 lat i mówi, tato, ty masz jakiś spadek dla mnie, ty masz coś dla mnie, jakbyś umarł albo coś, masz coś dla mnie, czeka coś dla mnie. No tak, synu, no spisałem tutaj spadek, połowa należy do ciebie albo 1/3 należy do ciebie, kiedy umrę, to jest twoje. I syn mówi, to wiesz co, jakbyś mógł mi dać to teraz. Jakbyś mógł mi dać teraz ten cały spadek, który mi się należy. W czasach, kiedy była pisana ta opowieść, to było tożsame z tym, jakby syn przyszedł do ojca i powiedział, pragnę, abyś już umarł. Pragnę, abyś już umarł. To było postrzegane w ten sposób. A więc ojciec podejmuje decyzję i mówi, no, okej. Okay. Wiecie, rodzice bardzo często mają tak potężną tolerancję względem swoich dzieci, że tego się nie da normalnie nawet opisać. Że potrafisz stanąć poza wszystkim, co jest w ich życiu, potrafisz stanąć ponad głupimi zachowaniami w ich życiu, ponad dziwnymi decyzjami w ich życiu i potrafisz to tolerować z jednego prostego powodu, bo ich kochasz ponad wszystko. I taką mamy sytuację. A więc mamy Ewangelię Łukasza, 15 rozdział, 12 werset. Biblia mówi tak. Młodszy syn zwrócił się do swojego ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. To jest to, o czym mówiliśmy. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swojego życia. Krótko potem młodszy syn i spieniężył wszystko. Wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. To była szybka sytuacja, szybka akcja. Wziął cały swój spadek, wziął połowę majątku swojego ojca, wziął to w swoje ręce i postanowił wydać to tak, jak on chce. I tutaj mamy jeden podstawowy i główny problem każdego człowieka. Ten główny problem każdego człowieka nie polega na tym, że człowiek się upija. Główny problem nie polega na tym, że człowiek zażywa narkotyków. Główny problem człowieka nie polega na tym, że być może kiedyś się rozwiodłeś. Główny problem człowieka nie polega na tym, że jesteś człowiekiem, który jest ciągle zbuntowany. Główny problem człowieka nie polega na tym, że oszukujemy w kwestii naszych podatków. Główny problem nie polega na tym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pewnie w twojej głowie pojawia się teraz rzecz, powiedz mi, jaki jest mój główny problem. Główny problem człowieka to jest grzech. A grzech to jest robienie tego, co ja chcę. To jest robienie tego, co ja chcę. Nie patrzę na żadne zasady, ale robię to, co ja chcę. Księga Izajasza, napisana 700 lat, zanim Chrystus przyszedł na ziemię, w 6 wersecie, 53 rozdział, 6 werset. Cały ten 53 rozdział mówi o nadejściu Mesjasza, którym był Chrystus. 700 lat, zanim on się pojawił na ziemi. I Izajasz pisze tak. Wszyscy, jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy, każdy na własną drogę. A Pan jego dotknął karę za winę nas wszystkich. To jest mniej więcej w skrócie Ewangelia. Każdy człowiek zboczył na swoją własną drogę. Własna droga to jest robienie czegoś po swojemu. Ale nie wiem, czy jesteś świadomy, że cokolwiek robisz, każda akcja wywołuje reakcję. Każde twoje zachowanie pociąga za sobą konsekwencje. Popatrz, jak jest zbudowany nasz świat. To nie jest tak, że ja sobie wyjdę po tym nabożeństwie, pójdę do sklepu, wezmę co będę chciał ze sklepu i nie płacąc stamtąd wyjdę. Nienormalne. Od razu będą mnie ścigać, ktoś wezwie policję i będę musiał odpowiedzieć przed policją, co ja w ogóle robię. Muszę przestrzegać pewnych praw. Muszę przestrzegać pewnych zasad. Widzisz, grzech właśnie to jest nic innego jak łamanie Bożych zasad. I myślenie, że nic złego nas za to nie spotka. I to jest jak wejście do sklepu, zabranie czekolady, wyjścia ze sklepu i myślenie, że jest okej, nie zapłaciłem, ale jest okej, mam wolność, mam wolną wolę, mogę robić co chcę. I zapominamy o konsekwencjach. Główny problem człowieka to jest pójście własną drogą. Pójście własną drogą i sytuacja jest taka, że z jednej strony jesteśmy aż ludźmi, a z drugiej strony jesteśmy tylko ludźmi. Jeśli Bóg mówi w swoim słowie, jeśli Bóg mówi w Biblii, że nasze działania pociągają za sobą konsekwencje, to uwierz mi, że On wie lepiej. Uwierz mi, że On wie lepiej. Uwierz mi, że to, co On mówi, jest prawdą. A więc pierwsza rzecz, kluczowy problem człowieka polega na tym, że robimy to, co chcemy. Że robimy to, co chcemy i bardzo często w naszym życiu wybieramy sobie system wartości, który nas prowadzi. Ten system wartości, który my sobie wymyślamy, to jest często to, co słyszymy dookoła, że jest dobre, albo nie jest dobre. I ustawiamy sobie jakiś system wartości, jakiś system moralny i myślimy, że tak będzie okej. Niektóre z tych zasad się zgadzają z Bożym Słowem, a niektóre z tych zasad w ogóle nie zgadzają się z tym, co my robimy. I nie zgadzają się z Bożym Słowem. Pierwsza rzecz, kluczowy problem człowieka. Druga rzecz to jest kluczowa decyzja, która zmienia wszystko. Albo jesteś w pierwszym punkcie i ciągle w tym żyjesz, albo zdałeś sobie z tego sprawę, i postanowiłeś podjąć decyzję, która ma na celu spotkać się z Panem Bogiem. Ludzie dzielą się na wiele, wiele kategorii. Zależy od tematu, zależy od mówcy, zależy od tego, o czym mówimy. Ale ludzi można według Biblii podzielić na dwie grupy. Albo spotkałeś się z Bogiem, albo jeszcze nie. I kluczowa decyzja, która pojawia się w życiu młodszego syna, jest taka. 15 rozdział, 15 werset. Ten młodszy syn upadł tak nisko, stracił wszystkie pieniądze, że zrobił taką rzecz. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się z trąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu na to nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mojego ojca pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem, przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. To jest piękna historia. W pewnym momencie syn upada tak nisko, że on pragnie jeść to, co jedzą świnie. To jest brutalne, to jest radykalne. Jak to jest możliwe, że młody człowiek, który miał część majątku swojego ojca, zaczyna żyć po swojemu i nagle dochodzi do miejsca, kiedy pragnie jeść to, co jedzą świnie. Jak to jest możliwe? To jest radykalny i brutalny obraz tego, co się może z nami stać. Ponieważ czy tego chcesz, czy tego nie chcesz, grzech doprowadza cię do miejsca, kiedy przestajemy się różnić czymkolwiek od zwierząt. Ja nie mówię, że zaczynasz wyglądać jak zwierzę, ale bazujesz w taki sam sposób. Twój instynkt, twoje nagłe potrzeby prowadzą cię. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś, jak funkcjonują zwierzęta, ale one generalnie nie mają zasad. One mają instynkt. Bóg nie chce, abyśmy my funkcjonowali według jakiegoś instynktu, naturalnego instynktu. Bóg ma dla nas coś więcej. Każde stworzenie w Biblii, z wyjątkiem człowieka, było tworzone w taki sposób, że Bóg powiedział i stało się. Kiedy Bóg tworzył zwierzęta, On powiedział i stało się. Natomiast zupełnie inaczej było w przypadku człowieka. Bóg wziął kawałek ziemi, wziął ziemię, wziął swój dech i tchnął w to swoje tchnienie. I powstał człowiek w zupełnie inny sposób niż każde inne zwierzę. Grzech może doprowadzić cię do miejsca, że zaczynamy funkcjonować w oparciu o nasze naturalne instynkty, zaczynamy robić to, co widzą nasze oczy, zaczynamy robić to, co chcemy, zaczynamy robić to, co czujemy, że powinniśmy zrobić, nie patrzymy na konsekwencje, nie patrzymy absolutnie na nic, no bo my chcemy. Wiecie, to jest teraz brutalne to, co powiem, ale widziałem wielu ludzi, którzy zaczynali bawić się z narkotykami i doszli do miejsca, kiedy narkotyki bawiły się już z nimi. Widziałem wielu ludzi, którzy łagodnie podchodzili do alkoholu, bo w alkoholu nie ma nic złego, dopóki się nie upijamy, ale w pewnym momencie alkohol przejął całkowicie kontrolę nad nimi. Widziałem ludzi, którzy robili różnego rodzaju rzeczy i myśleli, że nad tym panują, a w pewnym momencie te rzeczy zaczęły panować nad nimi. Człowiek może upaść tak nisko, jeśli zaczyna żyć po swojemu. Bóg tego nie chce. Bóg nie chce. Bóg przychodzi, Bóg wyciąga rękę w twoją stronę i mówi: słuchaj, ja chcę cię poprowadzić. Ja chcę być obecny w twoim życiu. Ja ciebie kocham. Ja chcę, abyś oddał mi swoje życie, abyś poddał mi swoją wolę. Ja chcę ciebie prowadzić. I nie chcę tylko prowadzić cię tutaj na ziemi, ale kiedy już umrzesz, chcę cię mieć u siebie. Chcę cię mieć u siebie. A więc kluczowa decyzja była taka, że syn podejmuje decyzję: wracam do ojca. Syn nie podjął decyzji: wracam do kościoła. Syn nie podjął decyzji: dobra, to teraz już będę chodził regularnie do kościoła. Syn podjął decyzję, że on wraca do ojca. To jest zupełnie coś innego. To jest zupełnie coś innego. Kościół, którym dzisiaj wiele mówimy, kościół to jest nic innego jak miejsce, które tworzy Bóg, aby ludzie, którzy spotkali się z Bogiem, spotykali się w jednym miejscu, aby Go uwielbiać, aby Mu dziękować, aby modlić się o inne rzeczy, ponieważ człowiek jest zbyt słaby, aby przeżyć zwycięsko swoje życie samemu. Bóg nas nigdy nie stworzył do izolacji. Bóg powiedział na początku Biblii: niedobrze jest człowiekowi być samemu. My potrzebujemy innych ludzi. Ja przynajmniej potrzebuję innych ludzi. Trzecia rzecz. Kiedy spotykasz się z Bogiem, przychodzi kluczowe zrozumienie. Kluczowe zrozumienie. Werset 20-15 rozdziału. Gdy był jeszcze daleko, jest mowa o tym synu. Wyobraź sobie tego syna. On przed chwilą chciał jeść dokładnie to samo, co jadło świnie. I Biblia mówi: gdy on był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Nie syn pobiegł w stronę ojca, ale ojciec pobiegł w stronę syna. Jeszcze raz posłuchaj. Nie syn wybiegł w stronę ojca, ale ojciec wybiegł w stronę syna. I Biblia dalej mówi tak. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie, nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Życie po swojemu doprowadza cię do takiego miejsca, że kiedy jest mowa o Panu Bogu, czujesz się niegodny. Czujesz się bez wartości. Przypominają ci się wszystkie błędy, które popełniłeś w tym tygodniu, w tym miesiącu i w całym swoim życiu. I zastanawiasz się, jak Bóg, święty Bóg, chce mieć cokolwiek wspólnego ze mną. I tutaj przychodzi kluczowe zrozumienie dla każdego z nas. To jest kluczowe zrozumienie dla każdego z nas. To jest rozbicie jakiegoś mitu, że Bóg jest Bogiem odległym, że Bóg patrzy na twoje życie i pozwala ci popełniać błędy, a później wyciąga z tego konsekwencje. Bóg taki nie jest. Dlatego, że opowieść o synu marnotrawnym opisuje dwóch synów marnotrawnych, opisuje mnie i ciebie i opisuje Boga, który czeka na ludzi, którzy będą chcieli przyjść do Niego, aby On mógł spowodować, że staną się Jego dziećmi. Pierwsza istotna rzecz, która wynika z tego fragmentu. Bóg jest Ojcem. Bóg jest Ojcem. Bóg nie boi się, abyśmy nazywali Go Ojcem. Bóg nie boi się, że przychodząc do Niego w jakimkolwiek stanie, z jakimikolwiek grzechami, z jakimikolwiek problemami, abyś mówił do Niego: Ojcze, Bóg się tego nie boi. Bóg tego chce. Bóg tego pragnie. Abyś podjął decyzję i powiedział: Boże, ja chcę być Twoim dzieckiem. Ja chcę być Twoją własnością. Prowadź mnie. Uwierz mi, bez względu na swój wiek, przyjdą takie momenty do Twojego życia, że powiesz, że to już jest za dużo, że nie dam rady samemu. Ale On czeka na Twoje niemożliwości, bo On nie jest Bogiem niemożliwości. On jest Bogiem potężnych możliwości. On jest Bogiem, który jest w stanie przyjść do Twojego życia, przemienić Twoje życie, wlać do Twojego serca pokój, który powoduje, że w czasie każdej burzy będziesz siedział spokojnie, bo wiesz, że Bóg, który jest Twoim Ojcem, czuwa nad Tobą. Po drugie, Bóg jest Bogiem, który czeka na ciebie. Dla mnie to jest największy paradoks istnienia wszechświata. Bóg czeka na ciebie. On dzisiaj czeka na ciebie. On czeka na ciebie. Zauważcie, że ten ojciec wypatrywał. On wypatrywał, odkąd odszedł syn. On każdego dnia wychodził i wypatrywał, czy on wraca. Pomyśl sobie teraz o jego emocjach, kiedy ojciec wracał do domu i mówi: co teraz robi mój syn? Gdzie on teraz jest? Jak wygląda jego życie? Problem pomiędzy ojcem z historią synu marnotrawnym a Bogiem Ojcem jest taki, że ojciec, Bóg Ojciec, on naprawdę wie, co robisz w tym momencie. Myślisz, że Bóg może cierpieć z twojego powodu? Absolutnie tak. Czy Bogu może być smutno z twojego powodu? Absolutnie tak. Czy my mamy potencjał, aby zasmucić Boga? Absolutnie tak. Z drugiej strony widzimy przypływ niesamowitej radości. Widzimy przypływ ekscytacji, która pojawia się w ojcu, kiedy on, wypatrując swojego syna, widzi, że on zaczyna iść w jego stronę, i w tym momencie, kiedy zobaczył tylko, jak syn wraca, w tym momencie ojciec zaczął biec w jego stronę, rzucił mu się na szyję, zaczął go całować i prawdopodobnie powiedział: nareszcie, tyle, tak długo czekałem na ciebie. Jest ważna rzecz w tej historii. To ja i ty musimy zrobić pierwszy krok. Bóg już zrobił krok do ciebie. Bóg już zrobił krok w twoją stronę. Na czym polegał ten krok? Dowiesz się za chwilę. Kolejna rzecz. Bóg kocha ciebie bez względu na twoją przeszłość. W czasie 21 lat chrześcijaństwa spora część ludzi mówiła do mnie: wiesz, ja bym chciał należeć do tego Boga, o którym ty mówisz, ale żebyś ty wiedział, co ja narobiłem w moim życiu. Widziałem, jak Bóg przyjmował ludzi do siebie, kiedy oni podejmowali decyzję i mówili: Boże, ja chcę być z tobą. To byli ludzie, którzy przeszli przez ciężkie momenty w swoim małżeństwie. To były rozwody. Pamiętam takie jedno spotkanie, kiedy pewna kobieta dzieliła się na temat tego, że dokonała aborcji w swoim życiu. I to było zgromadzenie, gdzie było może z 500 kobiet. I ona mówiła o tym z płaczem. Ona mówiła o tym z płaczem, że coś takiego się stało i pomyślała sobie o tym, że Bóg nie jest w stanie jej tego przebaczyć. I powiedziała na sam koniec: jeśli masz z tym problem, jeśli nastąpił taki błąd, jeśli zrobiłaś to samo, to proszę wyjdź do przodu i przybliżmy się do Boga. Ponad 200 kobiet z tych 500, to było w Anglii, wyszły do przodu zapłakane, aby modlić się o to, by Bóg je przyjął, Bóg je zaakceptował, ponieważ taka rzecz wydarzyła się w ich życiu. Nie ma zbyt wielkich grzechów, nie ma zbyt trudnej przeszłości, aby Bóg nie mógł ci tego przebaczyć. Bóg jest Bogiem, który cię kocha bez względu na swoją przeszłość. Co więcej, Bóg objawił się przez Jezusa. Ja 22 lata temu miałem taki krótki epizod z ruchem Hare Krishna. Ruch Hare Krishna to jest odłam hinduizmu. To jest bardzo abstrakcyjna rzecz, szczególnie dla Polaka, czyli dla mnie. To była abstrakcja, ale jako nastolatek myślałem, że to będzie fajne, bo będę inny niż wszyscy inni i o to mi chodziło w tamtym czasie. I powiem wam, będąc w tym ruchu Hare Krishna przez cały rok, próbowałem zrozumieć, jaki jest Krishna. No jeśli on jest Bogiem, to jaki on jest? I nikt nie był w stanie mi powiedzieć, jaki on jest. Wyobrażasz sobie należeć do Boga, o którym nie masz pojęcia, jaki on jest? Czy on lubi to, czy on nie lubi tego, czy ja mogę to, czy nie mogę, jak on na mnie w ogóle patrzy? Kim ja dla niego jestem? I po roku czasu nie byłem w stanie tego zrozumieć. Ciekawe jest to, że w każdej innej religii poza chrześcijaństwem Bóg jest niezdefiniowany. Ludzie nie są w stanie opisać, jaki on jest. Nie są w stanie opisać, jaki on jest. To pozostaje w kwestii naszej spekulacji, to pozostaje w kwestii naszych domyśleń, jaki może być Allah, jaki może być Budda, jaki może być Kryszna, jaki może być ten czy tamten. Chrześcijaństwo to jest zupełnie inna bajka, to jest zupełnie coś innego. Dlatego, że Bóg Ojciec wyraził się przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. I Ewangelia Jana, 14 rozdział, 8 werset, Biblia mówi tak. Wtedy Filip, jeden z uczniów Chrystusa, powiedział tak. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. To, o czym mówił Filip, on był w pełnym zamieszaniu, on nie wiedział do końca, Panie Jezu, pokaż nam Ojca, pokaż jaki jest Bóg, bo my nie wiemy, pokaż jaki jest Bóg. I w tym momencie Jezus mówi jedną z najbardziej rewolucyjnych rzeczy, którą mógł powiedzieć. Tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? To jest rewolucja, to co powiedział Pan Jezus. Dlatego, że jeśli chcesz zrozumieć, jaki jest Bóg, jeśli chcesz zrozumieć, jak On by się zachował w pewnych sytuacjach, a jakby się nie zachował, jeśli chcesz zrozumieć, jakie jest Jego podejście do choroby, do nałogu, do problemów, przez które Ty przechodzisz, wystarczy, że przeczytasz jedną księgę z 66 ksiąg w całej Biblii. Przeczytasz jedną z Ewangelii. Weźmiesz sobie, przeczytasz Ewangelię Jana, czy przeczytasz Ewangelię Mateusza. Tam jest opis Chrystusa, tego jak On żył. I patrząc na to, jak żył Chrystus, patrząc na to, co On mówi, co On robi, widzisz, jaki jest Bóg. Widzisz, jaki jest Bóg. Jezus objawił, kim jest Ojciec. Jezus objawił, kim jest Bóg Ojciec. Jezus był Synem Boży, był drugą osobą Boga, ale On, stając się człowiekiem tutaj na ziemi 2000 lat temu, pokazał, jaki jest Bóg. Pokazał, jaki jest Bóg. Czwarta rzecz, kiedy wracasz do Boga, kiedy mówisz, Boże, ja wracam do Ciebie, ja chcę iść za Tobą, ja chcę, abyś Ty był moim Bogiem, chcę, abyś Ty mnie prowadził, chcę żyć tak, jak Ty chcesz, to następuje kilka pozytywnych przemian w Twoim życiu. Po pierwsze, następuje kluczowa przemiana w 22 wersecie. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Następuje kluczowa przemiana. Zauważcie, że nie ma takiej rzeczy, że syn wraca do ojca i ojciec mówi, no wiesz co, ja się muszę zastanowić, czy ci przebaczyć, czy nie. Ja się muszę zastanowić, cały mój spadek roztrwoniłeś, pachniesz niezbyt miło, jesteś brudny, przyniosłeś hańbę mojemu imieniu, przyniosłeś hańbę mojej rodzinie. I to nie jest takie, synu, proste, że ja teraz, teraz będziesz moim synem i wszystko wróci do normy. Nie. Tak funkcjonują ludzie. Ale Bóg Ojciec, kiedy widzi serce człowieka, które pokutuje, czyli które prosi o przebaczenie, dokonuje pierwszej zmiany. która jest raz i na zawsze, jest raz i na zawsze i to się nigdy nie zmieni. Ojciec zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Co to oznacza? Syn przyszedł naprawdę w brudnej szacie. Naprawdę w brudnej, śmierdzącej szacie. Słudzy ojca zdjęli z niego tą szatę i nałożyli mu zupełnie nową szatę. Świecącą, czystą, pachnącą. Widzisz, nie jesteś w stanie stanąć przed Bogiem, jeśli nie będziesz miał czystych szat. Zła wiadomość polega na tym, że ty sam nie jesteś w stanie się uświęcić, że ty sam w stanie nie jesteś wyprać swojego grzechu. Dobra wiadomość polega na tym, że Jezus Chrystus, który reprezentuje Boga Ojca, przyszedł na ziemię. Przyszedł na ziemię, aby pokazać Ojca i pokazać miłość Ojca, a miłość Ojca polega na tym, że Ojciec pozwala, aby ukrzyżować swojego Syna. Jezus umarł zamiast ciebie. To my powinniśmy umrzeć za nas grzech, ale Jezus postanowił umrzeć zamiast ciebie. Jeśli chcesz zrozumieć, jak bardzo kocha cię Bóg, to Bóg udowodnił swoją miłość na krzyżu, kiedy Jezus umarł, Syn Boży umiera za ludzi, których Bóg sam stworzył. I kiedy przychodzisz do Niego i przepraszasz Go za swoje grzechy i prosisz Go, aby On stał się Panem i Bogiem w twoim życiu, Bóg oczyszcza twoje życie i daje ci nową szatę. Wiecie, jak to często wygląda, jak my myślimy? Często my myślimy tak, że co tydzień będę przychodził, nagrzeszę w całym tygodniu, później pójdę do kościoła, przeproszę Pana Boga i On mi da znowu nową szatę. Nie, to tak nie działa. Bóg wymienia szatę tylko wtedy, kiedy ty stajesz się Jego własnością. Nie kiedy przyjdziesz i powiesz, ja tak funkcjonowałem 20 lat. Panie Boże, przepraszam Cię za moje grzechy, proszę oczyść moje serce. Fajnie, fajnie, za tydzień było to samo, za tydzień to samo, za tydzień to samo, za tydzień to samo, za tydzień to samo. Nie, to tak nie działa. Bóg wymienia twoje szaty raz na zawsze, kiedy przychodzisz do Chrystusa, prosisz Go o wybaczenie i prosisz Go, aby On stał się Panem twojego życia. To nie dzieje się w taki sposób, że Bóg cię oczyszcza co tydzień. Pierwszy rozdział, 8 werset. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, jesteśmy dalecy od prawdy. Jan mówi, jeśli mówisz, że nie popełniłeś grzechu, jesteś daleki od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z Niego kłamcę i nie byłoby w nas Jego słowa. Bóg mówi, jeśli mówisz, że jesteś bez grzechu, Bóg mówi, jeśli mówisz, że nigdy nie zgrzeszyłeś, to jesteś kłamcą, bo robisz z Niego kłamcę. Powodem przyjścia na ziemię Jezusa Chrystusa, Jego śmierć na krzyżu, tym powodem jestem ja i jesteś ty. On umierając na krzyżu, ja przychodząc do Niego, przepraszając Go za moje grzechy, wracając do Ojca, mówię, Ojcze, zgrzeszyłem, oczyść moje serce. W tym momencie Bóg wymienia moje szaty. To nie oznacza, że już nie będę grzeszył, ale On uwalnia mnie z jednej kluczowej rzeczy. On powoduje, że już nie muszę grzeszyć, bo On mnie z tego uwalnia. On mi przebacza i każe mi chodzić w przebaczeniu. Druga rzecz to jest kluczowa wymiana. Była kluczowa przemiana, a teraz jest kluczowa wymiana. Ojciec mówi do swoich sług, włóżcie pierścień na jego rękę. Wiecie, co to znaczy, włóżcie pierścień na jego rękę? Kiedy słudzy włożyli pierścień na rękę syna marnotrawnego, to jest i tak, jak ojciec mówi, jesteś z powrotem częścią mojej rodziny. Dlatego, że pierścień reprezentował przynależność do rodziny. Jeśli otrzymywałeś pierścień, to jest tak, jakby ktoś cię zaakceptował i powiedział, jesteś z powrotem częścią tej rodziny. Zauważcie, że syn marnotrawny tak naprawdę poza tym, że przeprosił Pana Boga, przeprosił Ojca tutaj w tym momencie i przeprosił Boga za swoje grzechy, on nie zrobił absolutnie nic. Ale popatrzcie, co zrobił Ojciec. Ojciec kazał mu kazał sługom, aby ubrali go w inne szaty. Oczyścił jego życie. Następnie, kiedy już go oczyścił, kazał mu nałożyć pierścień, który oznacza: teraz jesteś moim synem. Teraz jesteś moją własnością. Jest taki popularny mit wśród ludzi, że każdy człowiek jest Bożym dzieckiem. Nieprawda. Nieprawda. Nie mogę cię kłamać. Nie każdy człowiek jest Bożym dzieckiem. Każdy człowiek jest Bożym stworzeniem. To nie oznacza, że się nie urodziłeś z mamy, że nie zostałeś spłodzony przez mamę i tatę. To w ogóle nie o to chodzi. To nie jest jakiś dziwny fanatyzm hinduski. To nie o to chodzi, ale zanim się pojawiłeś na ziemi, zanim pojawiłeś się w łonie swojej matki, byłeś już w umyśle Boga, Bóg ciebie zaplanował, urodziłeś się w danym miejscu z takimi rodzicami, z danym kodem Edena. To był jego plan, jesteś jego planem. Jesteś jego planem, jesteś jego własnością. A więc jesteś jego stworzeniem, ale nie jesteś jego dzieckiem, dopóki sam nie zechcesz być jego dzieckiem. Jezus powiedział, że On dał prawo i przywilej stać się dzieckiem Bożym. Ludzie mają prawo, ludzie mają przywilej, aby to zrobić. I tu pojawia się takie trudne, radykalne pytanie. Jeśli ja nie jestem Bożym dzieckiem, to gdzie spędzę wieczność? Jeśli ja nie jestem Bożym dzieckiem, to gdzie, to kto jest moim Bogiem? Jeśli ja nie jestem Bożym dzieckiem, to czyim dzieckiem jestem? To jest trudne pytanie. Nie ma czegoś takiego, a wiesz, ja jestem niczyim dzieckiem. Ja należę do samego siebie. Czyżby? Bóg daje prawo, Bóg ci daje dzisiaj prawo, Bóg ci daje przywilej, że możesz stać się Jego dzieckiem. List do Galacjan, 4 rozdział. A ponieważ jesteście synami, Bóg mówi do chrześcijan, ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna wołającego: Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem, a jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. Wprawdzie dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. Apostoł Paweł mówi: jesteście, drodzy chrześcijanie, jesteście Bożymi dziećmi. Chrześcijanin to jest człowiek, który kiedyś poddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. To jest człowiek, który postanowił wrócić do Ojca. I Biblia mówi o tym, że kiedy to zrobiliśmy, Bóg dał swojego Ducha Świętego, który mieszka w nas i który jest takim duchem, który nas usynawia. I Biblia mówi o tym, że On woła w nas: Abba, Ojcze. Abba to jest aramejskie słowo oznaczające tatusiu. I to aramejskie słowo oznaczające tatusiu było zarezerwowane tylko i wyłącznie dla dzieci prawowitych. Ono nie było dostępne, dziecko, które było adoptowane, nie mogło mówić do swojego ojca Abba. Tylko dziecko, które urodziło się w domu ojca. A więc Bóg, kiedy przychodzisz do Boga, kiedy oddajesz Mu swoje życie, kiedy pokutujesz ze swoich grzechów, to nie jest tak, że Ty jesteś dla Niego adoptowany. Nie. Bóg zaczyna Ciebie traktować jako część swojej rodziny. Stajesz się Jego synem, Jego prawowitym synem. Stajesz się Jego prawowitą córką. Po szóste, kluczowa zmiana. I Bóg, ojciec powiedział do swoich sług: i ubierzcie sandały na jego nogi. Wiecie, kto chodził boso w tamtych czasach? Tylko niewolnicy. Jeśli byłeś niewolnikiem, to można było cię rozpoznać, patrząc na twoje stopy. Jak przyglądam się teraz waszym stopom, nikt tutaj nie przyszedł boso. Byłoby to dziwne. Chociaż jak jesteś w ruchu Hare Krishna, to wypada chodzić boso. Natomiast w tamtych czasach ludzie, którzy chodzili boso, to byli niewolnicy. Czego niewolnikiem był syn, skoro był boso? Jasne, nie miał pieniędzy, aby kupić buty, musiał wszystko sprzedać, okej. Ale jego bose stopy reprezentują jedną rzecz. On był niewolnikiem grzechu. On był niewolnikiem grzechu. Ilu z was zna takich ludzi, którzy zaczynali coś robić i widzisz, że to, co oni robią, nie wytworzy w nich nic dobrego, że to nie jest dobra decyzja, kiedy zaczynasz robić to czy tamto, bo to ma jakieś konsekwencje, a oni mówili, nie, nie, spokojnie, spokojnie, stary, ja nad tym panuję. Kiedy odwiedziłbyś jakiekolwiek ośrodki rehabilitacyjne, jeśli odwiedziłbyś jakiekolwiek miejsca, gdzie przybywają uzależnieni ludzie, bądź byli uzależnieni ludzie, wszyscy na początku panowali nad tym, co robią. Wiecie, my żyjemy w czasach, kiedy jedną chyba z największych rzeczy, które robimy bardzo często nie wiedząc o konsekwencjach, to jest pornografia. To jest największy biznes, który istnieje obecnie na planecie Ziemia. Ludzie, którzy tym się zajmują, zarabiają miliardy dolarów. Miliardy dolarów. I my bardzo często myślimy, że jeśli ty sobie to pooglądasz, ludzie, że sobie to pooglądają, to myślą, że nie ma żadnych konsekwencji. Czyżby tworzy się w twoim umyśle coś takiego, że to, co oglądasz, te obrazy zostają w twojej głowie do końca twojego życia. Kiedy później zaczynasz mieć żonę, kiedy zaczynasz mieć męża, wchodzisz w świat porównywania się. I zaczynasz, jeśli jesteś facetem, oglądając pornografię, zaczynasz przedmiotowo traktować żonę jak jedną z aktorek porno. Przepraszam za taki brutalny język. Taka jest, kochani, rzeczywistość. Nikt, kto ogląda pornografię, tam nie ma napisane, będziesz oglądał pornografię, to spowoduje, że twoje życie małżeńskie, twoje pożycie małżeńskie doprowadzi cię do zniszczenia. Powiedz swojej żonie, że oglądałeś nago inne kobiety. Powiedz swojemu mężowi, że oglądałaś innych mężczyzn nago. Czy to już nie funkcjonuje dookoła jakiejś zdrady? Czy to już nie zaburza czystości, która powinna być w małżeństwie? Czy to już nie zabija intymności? Absolutnie tak. Nikt ci o tym nie powie, chociaż nawet już nie chrześcijanie, ale świeccy autorzy piszą na ten temat, że pornografia doprowadzi cię do ruiny, zniszczy każdy związek w twoim życiu. A więc mamy ludzi, którzy siedzą przed komputerami, którzy siedzą przed swoimi komórkami i siedzą boso, bo są niewolnikami nagich obrazów. Ale Jezus przyszedł po to, aby cię uwolnić. Jezus przyszedł po to, aby cię uwolnić. Abyś był wolny od grzechu. Widzisz, on nie zabije w tobie tylko chęci oglądania pornografii. On zabije jakąkolwiek chęć i skłonność do grzechu, która jest w tobie od twojego urodzenia. Bóg nie jest zainteresowany przemianą tego, co jest na zewnątrz. Bóg jest zainteresowany przemianą twojego wnętrza. Chrześcijaństwo to jest przemiana wnętrza. Paweł w liście do Rzymian mówi tak, dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Jakiż więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których teraz się wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć, końcem grzechu jest śmierć. Lecz teraz uwolnię od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. Zapłatą, posłuchajcie, zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie. I ostatnia rzecz. Następuje kluczowa zamiana. Nie zmiana, nie wymiana, nie przemiana, ale następuje kluczowa zamiana. I tu dosięgniemy teraz miłości Boga, dotkniemy głębi miłości Boga. Dlatego, że Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 23 werset. Ojciec mówi do swoich sług. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że ten oto syn marnotrawny, był marnotrawny, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Inne tłumaczenie tej historii mówi, nie że zabijmy ciele, ale złóżmy w ofierze ciele. Skoro Bóg raz powiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć, to On nigdy nie zmienia swojego zdania. W Starym Testamencie śmierć ponosiły zwierzęta. Jeśli ludzie grzeszyli, brali zwierzę, szli do świątyni, kładli swoje ręce na tym zwierzęciu i następnie kapłan podcinał gardło temu zwierzęciu i lała się krew. To była krew po to, aby ten człowiek, który położył swoje ręce na zwierzęciu, wyznał swoje grzechy. To była krew, która pozwoliła uzyskać przebaczenie temu człowiekowi, który przyszedł tutaj przed chwilą. I to się działo tydzień w tydzień, tydzień w tydzień. Umierały zwierzęta, lała się krew, a człowiek dostępował przebaczenia. Zwierzę umierało zamiast człowieka, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Taki był Stary Testament, ale w Nowym Testamencie, w czasach, kiedy my żyjemy, Biblia mówi tak: lecz darem łaski Bożej, dar to jest coś, na co nie zasługujesz, a dostajesz. Lecz darem łaski Boga jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Dlatego być może, kiedy chodziłeś do kościoła katolickiego, śpiewałeś Baranek Boży, mówiłeś Baranek Boży. I to jest prawda, bo Jezus jest Barankiem Bożym. On był porównany do zwierzęcia, był porównany do zwierzęcia, które umarło na krzyżu. I krew, która lała się z jego ran na krzyżu, to była krew, która pozwala mnie i Tobie uzyskać przebaczenie. Bóg umarł za swoje stworzenie. Stworzyciel umarł za swoje stworzenie. Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i On daje nam przywilej, On daje nam możliwość, On daje nam prawo, abyśmy stali się dziećmi Bożymi. Cała wymiana, nałożenie pierścienia, zdjęcie sandałów, danie nowej szaty, ubranie człowieka w nową szatę nie było za darmo. Zapłaciło za to w tej historii zwierzę. W naszej historii naszego życia, abyś Ty był oczyszczony, abyś Ty był zbawiony, abyś Ty był wolny, abyś Ty chodził w wolności, abyś Ty stał się Bożym dzieckiem, Jezus Chrystus, Syn Boży, umarł za Twoje grzechy. I tu się kończy moja rola. I teraz jakby zaczyna się Twoja rola. Ja już nie mam siły więcej mówić. Ale Ty dzisiaj możesz podjąć decyzję. Tak, chcę wrócić do domu Ojca. Chcę wrócić do domu Ojca. Chcę przyjść do mojego Ojca. Być może byłeś chrześcijaninem i oddaliłeś się od Niego. Być może jeszcze nigdy nie wyszedłeś do przodu. Chciałbym zrobić coś radykalnego. Chciałem zrobić coś odważnego. Jeśli chcesz wrócić do Ojca, czy jesteś chrześcijaninem i się pogubiłeś, czy jeszcze nie jesteś chrześcijaninem, zapraszam Cię tutaj. Chciałbym, żebyśmy zgasili światło, żeby nikt tego nie oglądał, by nikt nie oglądał naszych reakcji. Jakby ktoś mógł wyłączyć światło. I chciałbym Cię zaprosić, jeśli chcesz wrócić do domu Ojca, chciałem, żebyś wyszedł do przodu. To wymaga Twojej odwagi. To wymaga odwagi od Ciebie. Ale jeśli nie wyjdziesz do przodu, jeśli to nie będzie radykalna decyzja z Twojej strony, to nigdy jej nie zapamiętasz. Jeśli wyjdź do przodu, jeśli chcesz wrócić do domu Ojca. Jeśli chcesz przyjść dzisiaj do Ojca takim, jakim jesteś. Nie bój się tego. Nie bój się tego. Wyjdź do przodu. Wyjdź do przodu. Wyjdź tutaj do przodu. Bóg czeka na Ciebie. Nie traktuj tego, że wychodzisz tutaj przed scenę. Potraktuj to w taki sposób, że wracasz do domu Ojca i to jest Twoja decyzja. Zapraszam Cię, wyjdź do przodu. Wyjdź do przodu. Wyjdź do przodu. Wyjdź do przodu. Halleluja, święty Pan. Halleluja, Duch Święty. Halleluja, Duch Święty. Jeśli przyszedłeś tutaj z kimś i ktoś wraca do domu Ojca, stań obok Niego, aby Jemu było lepiej. Jeśli możesz, to powstaniu i będziemy się modlić o tych ludzi. Możesz jeszcze wyjść do przodu. Wyjdź jeszcze do przodu, jeśli chcesz wrócić do domu Ojca. Jeśli jesteś liderem w tym kościele, chciałem, żebyś podszedł teraz tutaj do tych osób, abyśmy mogli się modlić o nich. Wyjdź tutaj do przodu i będziemy się modlić o tych ludzi. Będziemy ich błogosławić. Panie, uwielbiamy Ciebie, święty Jezu. Panie, uwielbiamy Ciebie, święty Król. Panie, wywyższamy Ciebie, Duchu Święty. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ludzi, którzy wracają dzisiaj do Ciebie. Dziękujemy Ci za ludzi, którzy wracają dzisiaj do Ciebie. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus, że to Twoja miłość pociąga nas. Że to Twoja łaska pociąga nas do przodu. Ty nie jesteś Bogiem sądu. Ty jesteś Bogiem łaski. Ty jesteś Bogiem potężnej łaski. Ty jesteś Bogiem błogosławieństwa. Panie Jezu, uwielbiamy Ciebie, święty Król. Panie, uwielbiamy Ciebie, święty Jezu. Wychwalamy Cię i wywyższamy Ciebie. Dzięki Ci, Jezus. Obecny w moim życiu. Panie Jezu, oddaję Ci dzisiaj moje życie. Zamieszkaj w moim sercu i stań się Bogiem mojego życia.